tym roku mija 20 lat, kiedy poznałem kamedułów i zostałem ich oblatem kamedulskim. Stąd też moje doświadczenie w poznawaniu prawd związanych z życiem duchowym, które ojciec Piotr Stworowski tak dogłębnie analizował w swoich tekstach, maszynopisach, rękopisach, jest mi szczególnie bliskie i jego spojrzenie na życie duchowe jest bardzo głęboko Boże, takie teologiczne. I chciałbym się właśnie tym z wami dzielić. Najpierw chciałbym zacząć od tego, co jest takie ważne i dzisiaj znowu jest ważne, a mianowicie od antropologii, czyli od nauki o człowieku. My, chrześcijanie, mamy swoją antropologię i dlatego też inni, którzy nie kierują się antropologią chrześcijańską, nie rozumieją, nas nie chcą rozumieć i póki nie spotkamy się na tej płaszczyźnie jednomyślnie, no to będziemy mieli konflikt w rozumieniu człowieka. W antropologii chrześcijańskiej opartej na Biblii patrzymy na człowieka jako dzieło Boga. Człowiek w poczęciu zostaje obdarzony tchnieniem Bożym, czyli życiem. I kiedy zostaje obdarzony przez Boga tchnieniem, czyli życiem, jednocześnie otrzymuje inne atrybuty Boga, które są w Bogu. Oprócz życia, którym Bóg się dzieli z człowiekiem poczętym, Bóg daje człowiekowi nieśmiertelność, ale również daje każdemu człowiekowi swoją świętość i daje człowiekowi swoją miłość, bo Bóg jest święty i Bóg jest miłością. I dlatego te cztery atrybuty Boże dane są każdemu człowiekowi. To nam wyjaśnia nakaz Chrystusowy skierowany do apostołów: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bowiem Chrystus pokazuje, że każdy człowiek od poczęcia jest Boży przez tchnienie życia, nieśmiertelność, przez świętość i miłość, jaką daje Bóg każdemu człowiekowi. Dlatego też każdy człowiek jest dla nas bliźni. Natomiast w momencie Chrztu Świętego, kiedy otrzymujemy życie nadprzyrodzone, kiedy nasza natura zostaje obdarzona życiem Bożym, kiedy to obciążenie, które w naturze otrzymujemy w postaci grzechu pierworodnego, zostaje złagodzone, pozostawiane są skutki grzechu pierworodnego, nasza ludzka natura dzięki temu może być obdarzona nad naturą, dzięki której możemy stać się dziećmi Bożymi i braćmi i siostrami. Stąd my, chrześcijanie ochrzczeni, możemy siebie nazywać braćmi i siostrami i mamy nieść naszym bliźnim prawdę o tym, że są również dziećmi Bożymi. Dlatego też miłość do każdego człowieka jest wpisana w nasze chrześcijańskie powołanie, niezależnie od tego, jak to kto ocenia. My jesteśmy zobowiązani, by jak Chrystus iść i mówić: człowieku, jesteś Boży, od poczęcia masz w sobie życie, masz w sobie nieśmiertelność, masz w sobie Bożą świętość i Bożą miłość. Kochamy świętość życia. Dzięki tej nadprzyrodzonej łasce zjednoczenia z Bogiem otrzymujemy organizm duchowy, nadprzyrodzony. W naturze otrzymujemy ten organizm nasz naturalny. Głowę, ręce, nogi, wątrobę, śledzione, krwioobieg i tak dalej. A w łasce Chrztu Świętego zostajemy obdarzeni organizmem nadprzyrodzonym, który również możemy poznawać. I tak jak potrzebujemy lekarza do naszego ciała, tak potrzebujemy również i lekarza do naszego życia nadnaturalnego, naszego organizmu duchowego. Potrzebujemy kogoś, kto zna, jak funkcjonuje organizm nadprzyrodzony, życie duchowe w nas. I żebyśmy poznawali to życie duchowe, uczyli się, jak Bóg działa w nas poprzez dary, które są złożone od Chrztu Świętego. Ojciec Piotr Ostworowski zwrócił uwagę, tak jak większość teologów i mistyków, na to nadprzyrodzone wyposażenie w nas, dzięki któremu człowiek może nawiązać kontakt z Bogiem, szczególny, wyjątkowy, poprzez który natura nasza ludzka może wyciągać się ku Bogu, żyć ku wieczności, spoglądając na swoje życie to naturalne w sposób Boży, nadprzyrodzony. Nie rezygnując z zaangażowania w świat, nie rezygnując z udoskonalania świata, nie wyobcowując się z niego, ale całkowicie należąc do niego, być w nim całkowicie Boży. Czym zostajemy zatem obdarowani, co możemy od tej strony takiej teologicznej ponazywać w sobie, co sprawia ten wielki cud w człowieku? Przede wszystkim to są trzy cnoty zwane teologalnymi, boskimi cnotami, które są w nas od Chrztu Świętego, czyli nadprzyrodzona cnota wiary, nadprzyrodzona cnota nadziei i nadprzyrodzona cnota miłości. I żeby je dobrze zrozumieć, potrzebujemy mieć świadomość najpierw tego, że nasza natura ludzka została wyposażona również w przeżycie, doświadczenie wiary, nadziei i miłości. Ale wiara, nadzieja i miłość związana z ludzką naturą i z niej wypływająca jest inna niż nadprzyrodzona cnota wiary, nadziei i miłości. I będę chciał, tutaj idąc z myślą właśnie ojca Piotra, pokazać te różnice, bo bardzo ważne są, żeby je uchwycić, żeby nam się one nie myliły. Otóż można powiedzieć, że każdy człowiek jest wierzący. Z natury naszej, ludzkiej, wypływa to, że każdy człowiek jest wierzący. Ale tu nie chodzi tylko o relację z Bogiem, tylko o wiarę taką naturalną. Wierzę, że autobus, który podjeżdża na przystanek z takim numerem, zawiezie mnie tam, gdzie jest napisane. Wierzę w to. Wierzę, że cena w sklepie odpowiada rzeczywistej wartości danego produktu. No po prostu w to wierzę. Wierzę tobie nie wierzę. W relacjach ludzkich często się to spotyka. I to jest wiara naturalna. Nie ma człowieka, który by nie korzystał z tej wiary naturalnej. A czymże jest w takim razie cnota nadprzyrodzonej wiary? Otóż jest to obdarowanie, dzięki któremu człowiek może nawiązywać kontakt z Bogiem. Jest to fundament, na którym wyrasta więź z Bogiem. To, że odnajdujemy w sobie wiarę w Boga, za to odpowiedzialna jest nadprzyrodzona cnota wiary, którą mamy od momentu Chrztu Świętego. To, że możemy zaprzyjaźnić się z Bogiem, to jest tylko i wyłącznie dzięki nadprzyrodzonej cnocie wiary. To, że męczennicy oddawali życie za wiarę, to nie było związane z tym, że akurat w sposób naturalny uznali, że wartości wiary chrześcijańskiej i moralności są tak ważne, że można oddać za nie życie. Nie. Mieli w sobie jakiś żar wiary, pewność. Kiedy kazano, nie wiem, deptać krzyż, co ci zależy? To dwie deseczki złączone razem. Podepcz, napluj. Nie, nie zrobię tego. To będziemy cię torturować. Torturujcie. To ci życie odbierzemy. To odbierzcie. Kiedy czytamy opisy męczeństwa, to za każdym razem pojawia się taki zachwyt, skąd u tego człowieka takie głębokie przekonanie, że gotowy jest oddać życie za Boga, za wiarę w Niego. Właśnie to jest ta nadprzyrodzona cnota wiary, która gdy rozwinie się, sprawia w człowieku taką gotowość oddania swojego życia Bogu i dla Boga. Cnota nadziei. Człowiek każdy ma w sobie nadzieję. W naturze naszej ona jest wpisana. Nie wyobrażamy sobie życia bez nadziei. Chociaż mamy co do niej różne zarzuty. Nadzieja matką głupich. Nadzieja umiera ostatnia. Tak, to są określenia tej ludzkiej natury, która pokłada nadzieję płonną albo jakąś konkretną. A czym jest nadprzyrodzona cnota nadziei? Ona jest odpowiedzialna w nas za zaufanie Bogu, zaufanie w Jego słowa, oparcie swojego życia na tym, co mówił i głosił Chrystus. Nadzieja złożona w Bogu. I kiedy czytamy Ewangelię, to możemy zobaczyć, że jest to cnota, która jest bardzo trudna, bo nawet Jezusowi nie udało się rozwinąć jej u apostołów. Kiedy czytamy Ewangelię, słyszymy, że Jezus zapowiada swoją mękę wielokrotnie. Mówi im wprost: Syn Człowieczy będzie cierpiał. Ukrzyżują Go. Trzeciego dnia zmartwychwstanie. Ale kiedy przyszedł ten moment ukrzyżowania, zawiedzeni porzucili Go. Skrajnie Judasz się powiesił, Jan pozostał pod krzyżem, a reszta wróciła do swoich zawodów, do swojej pracy, do swoich rodzin. A idąc do Emaus sformułowali swoje zawiedzenie. A myśmy się spodziewali. My mieliśmy nadzieję zupełnie inną niż On nam mówił. Cnota nadziei. Złożyć swą nadzieję w Bogu. Chociażby tak jak mówimy, bez Boga ani do proga. Zaufać Bogu w Jego słowa. O tę cnotę w tych ostatnich dekadach upomniał się Pan Bóg wtedy, kiedy siostrze Faustynie Kowalskiej objawiał się Syn Boży, prosił o namalowanie obrazu. I powstałby obraz, prawdopodobnie jeden z dziesiątków, setek różnych obrazów Chrystusa. Ale ten obraz miało wyróżnić coś jeszcze. Podpis. Podpis. Podpisz ten obraz. Jezu, ufam Tobie. Podpisz go, żeby ludzie wiedzieli, po co ja się objawiłem. Po co przyszedłem na świat. Jezu, ufam Tobie. Kiedy ostatnio byłem w Wilnie i byłem przed obrazem, modliłem się i tam właśnie widziałem ten obraz, który, jak wiemy, ten wileński obraz, nie ma podpisu na obrazie. Jest taka tabliczka na ramie z napisem Jezu, ufam Tobie. I rozmawiałem z siostrami miłosierdzia, które mieszkają w tym domu, w którym powstał ten obraz namalowany przez pana Kazimierowskiego na polecenie właśnie siostry Faustyny i ksiądz Sopoćko. I pytam się, dlaczego nie jest podpisany na obrazie Jezu, ufam Tobie? A wtedy siostra powiedziała, no widzi ksiądz, Jezus prosi, a człowiek i tak po swojemu robi. No właśnie, tak trudno jest naprawdę Bogu zaufać. Nie myślmy sobie, że to przychodzi łatwo. Sami o tym na pewno wiemy niejednokrotnie. Przekonaliśmy się. Za to jest odpowiedzialna ta nadprzyrodzona cnota nadziei. Bo ta cnota nadziei w kontekście właśnie tego zaufania Panu Bogu, wyrażonego w tym podpisie Jezu, ufam Tobie, ma charakter dialogu, który musimy usłyszeć. Bowiem kiedy Ty mówisz do Jezusa, Jezu, ufam Tobie, On natychmiast do Ciebie mówi, a ja ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Natychmiast odpowiedź. Ja Tobie ufam. I tak jak mówimy w życiu, relacje możemy oprzeć jedynie na wspólnym zaufaniu. Jeżeli jeden drugiemu ufa, no możemy zbudować wtedy więź, możemy być chronieni, czuć się bezpiecznie, ale my musimy usłyszeć od Boga, że On mi ufa tak mocno, jak ja Jemu, że to jest dialog. I za to odpowiedzialna jest w nas nadprzyrodzona cnota nadziei. I wreszcie miłość. Miłość jest dana człowiekowi w naturze, bo Bóg jest miłością. Dał każdemu człowiekowi miłość. Dlatego wszyscy ludzie znają miłość. O miłości się śpiewa, ogląda, słucha, pragnie się jej, przeżywa się ją, tęskni się, boleje. Wszyscy, każdy człowiek, bo człowiek jest Boży, więc miłość jest wlana w nasze serca. Ale czym jest to obdarowanie w chrzcie nadprzyrodzoną cnotą miłości? Jak wiemy, że cnota miłości jest odpowiedzialna za głębie relacji między osobami i za wyjątkowość relacji między osobami. I właśnie nadprzyrodzona cnota miłości jest odpowiedzialna w nas za to, że mamy taką sprawność duchową, aby umiłować Boga takiego, jakim On jest sam w sobie. Umiłowania Boga takiego, jakim On jest sam w sobie. Cóż to znaczy? Odnosząc się do natury, możemy powiedzieć tak. Ile jest niewiast na świecie? Ho, ho, ho. Ilu jest mężczyzn na świecie? Ho, ho. A akurat ten pan spojrzał na tę panią i powiedział, ona będzie moją żoną. Ta pani spojrzała na tego pana i mówi, to jest ten mój wymarzony. I czasami mogą usłyszeć, co ty w nim widzisz? Zastanów się. No nie, to jest on, to jest ona. Bo ona ma to coś. Ma to coś w sobie, że tyle kobiet na świecie, ale właśnie ta. Tylu mężczyzn na świecie, ale właśnie ten. No czym oni się różnią między sobą? No właśnie. Jest to coś, co sprawia, że właśnie ta osoba, a nie inna. I nadprzyrodzona cnota miłości jest właśnie za to odpowiedzialna w nas, że każdy z nas umiłował Boga po swojemu, bo ten Bóg objawił się mu tak indywidualnie, tak sam w sobie, tak tylko dla mnie. W miłości czymś normalnym jest wyłączność, wyjątkowość, zazdrość. I dlatego mówimy, że Bóg zazdrosny jest o każdego, bo kocha. Każdego wyjątkową miłością. Kiedy słuchamy ludzi, którzy się nawrócili i opowiadają o swoich nawróceniach, często mówią właśnie o Bogu, którego poznali, zobaczyli, jakoś przeżyli i zawsze to jest jakoś inaczej. Zawsze to jest jakoś wyjątkowo, indywidualnie. Tak. Bo ta nadprzyrodzona cnota miłości, to ona sprawia, że my mamy tę umiejętność duchową, nadprzyrodzoną, umiłowania Boga takiego, jakim On jest sam w sobie. I nie ma tu wielu Bogów. On jest sam jeden, ale daje się poznać każdemu na swój sposób, że właśnie Jego wybieram, dla Niego chcę żyć, ku Niemu pragnę się wyciągać, Jemu dedykuję swoje życie, ku Niemu zmierzam, Jego pragnę posiąść w wieczności. To właśnie jest nasza nadnatura. I dlatego też w wyczuciu Kościoła te trzy cnoty teologalne są omadlane za każdym razem, kiedy bierzemy do ręki różaniec. Bo przecież te trzy, pierwsze Zdrowaś Mario, czemu są dedykowane? Wierze, nadziei i miłości. I wiedzmy, że to głównie chodzi o tą nadprzyrodzoność tych cnót. Nadprzyrodzoną cnotę wiary, odpowiedzialną za to, że Boga rozpoznaję, że ku Niemu się zwracam, że jest nawiązana więź między mną a Bogiem, którą przeżywam na modlitwie najbardziej, w życiu, w wydarzeniach. Nadprzyrodzona cnota nadziei, dzięki której ufam Bogu i wszystko w perspektywie Bożej rozważam i pytam się, Boże, co Ty mi mówisz w wydarzeniu, które się właśnie dokonało? Co Ty mi mówisz w wydarzeniach mojego życia, mojej codzienności? Ty mówisz do mnie i ja Ciebie słucham. Bo cnota nadziei uzdalnia mnie do tego, że wciąż żyję Bogiem, który do mnie mówi w różnych sytuacjach, wydarzeniach, osobach. On mówi do mnie. On nigdy mnie nie zostawia samego. I cnota nadprzyrodzonej miłości, która sprawia, że moje serce, umysł lgnie do Boga, moje pragnienie jest blisko Niego, nie odrywając mnie od świata i wszystkich spraw, które są na świecie, ale sprawiając, że w pewien sposób, jak to się mówi o zakochanych, patrzymy na ten świat różowymi okularami, czyli pozytywnie. Inni widzą zło tylko, a ze zła rodzi się co? Plotka, obmowa, życie w poczuciu krzywdy, a chrześcijanin bazując, rozmodlony będąc, pielęgnując sobie tę cnotę miłości, uczy się patrzeć pozytywnie na wszystko. Nie znaczy, że usprawiedliwia, ale to wszystko, co jest złe, przemienia przez modlitwę i pokutę, a nie przez wyśmiewanie, obmawianie, dokuczanie, wytykanie, tylko przez modlitwę i pokutę. Bo każda miłość ma tylko te dwa narzędzia. Cierpliwość, wytrwałość, hymno miłości z pierwszego listu do Koryntian tak pięknie nam to wyjaśnia. Te trzy cnoty, o które warto modlić się i pielęgnować je w sobie, bo rozwój życia duchowego opiera się na pielęgnowaniu obecności Boga w nas. Pielęgnowaniu obecności Boga, który szczególnie przez te trzy cnoty objawia się nam na co dzień.